Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczki opowiem o tłuszczakach oraz o chorobie Derkuma, jaka jest rzadko spotykanym zaburzeniem dotyczącym tkanki tłuszczowej. Tłuszczaki, zwykle łagodne guzy o łacińskiej nazwie lipoma, mogą rozwijać się w każdym miejscu, jednak zazwyczaj powstają w tkance podskórnej, najczęściej symetrycznie w obrębie tułowia, kończyn górnych i łód, rzadziej pośladków, podłudzi, w okolicy karku czy twarzy, głowy, także w okolicy okołomostkowej czy przedmostkowej, na ogół nie powodując dolegliwości. Z kolei choroba Derkuma o nieznanej do tej chwili etiologii charakteryzuje się występowaniem licznych i bolesnych tłuszczaków w tkance podskórnej w różnych okolicach ciała. Jak wspomniałam, zmiany chorobowe w obrębie tkanki tłuszczowej opisywane jako tłuszczaki zwykle nie powodują dolegliwości, chociaż mogą wywoływać ból, szczególnie wskutek ucisku guzów na okoliczne nerwy, powodując niekiedy także uczucie osłabienia. W badaniach histologicznych większość tłuszczaków jest zbudowana z dojrzałej tkanki tłuszczowej, jaka rośnie wolno, tworząc miękką, żółtą masę o nieokreślonej wielkości i kształcie. Tłuszczaki jako guzy przesuwalne otoczone są torebką łącznotkankową, mogą powstawać w każdym wieku, chociaż najczęściej powstają między 40 a 60 rokiem życia. Tłuszczaki są zwykle rozpoznawane jako zgrubienia pod warstwą skóry, chociaż mogą być umiejscowione głębiej i gdy tłuszczak występuje na ścianie jelita, może dawać dodatkowe objawy w postaci drętwienia kończyny wskutek ucisku na nerw, albo gdy tłuszczak występuje w ścianie jelita, może dochodzić nawet do niedrożności albo dolegliwości bólowych. W przypadku lokalizacji mas tłuszczaka na szyi albo w okolicy krtani może dochodzić do innych zaburzeń i trudności w oddychaniu, co wymaga zapewnienia drożności dróg oddechowych. Tłuszczaki mogą także utrudniać połykanie. Tłuszczak może powodować także neurodegenerację, rozprzestrzeniając się wzdłuż nerwów i powodując ucisk na nerwy. Złośliwymi natomiast guzami są tłuszczakomięsaki, które wywodzą się z komórek tłuszczowych, jakie stanowią dość częste w wieku lat 60 nowotwory złośliwe tkanek miękkich. Tłuszczakowatość z kolei objawia się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w miejscach nietypowych albo w postaci mnogich guzów, których potwierdzono u 7% osób z obecnością dużych tłuszczaków. O ile tłuszczakowatość w 80% występuje u mężczyzn przede wszystkim około 40 roku życia, dość często w skojarzeniu z alkoholizmem i innymi chorobami, to choroba Derkuma najczęściej dotyczy otyłych kobiet w okresie menopauzalnym, chociaż może wystąpić w każdym innym wieku. Adipositas dolorosa po raz pierwszy została opisana w 1882 roku, a w 1892 opisał ją także francuski neurolog Derkum, od którego nazwiska pochodzi nazwa choroby, w której obserwowano tendencje do rodzinnego występowania u kobiet, a także spotykano chorobę Derkuma u osób w rodzinach dotkniętych innymi procesami nowotworowymi. Zanim jednak opowiem o powstawaniu choroby, przekażę nieco informacji o tkance tłuszczowej, jaka jest rodzajem tkanki łącznej, zbudowanej z dużej liczby komórek tłuszczowych, określonych mianem adipocytów, z jądrem komórkowym przesuniętym na bok przez zgromadzony wewnątrz komórki tłuszcz. Do głównych czynności tkanki łącznej, poza magazynowaniem tłuszczu, należy lipogeneza, czyli wytwarzanie tłuszczów oraz ich rozkładanie określane lipolizą. Lipidy, czyli tłuszcze w organizmie, znajdują się w warstwie podskórnej albo otaczają narządy wewnętrzne. Liczba komórek tłuszczowych u noworodka oceniana jest na 40 miliardów. Tkanka tłuszczowa stanowi od 20 do 25% masy ciała kobiet i 20% masy ciała mężczyzn. Komórki tłuszczowe uwalniają zależnie od potrzeb energetycznych ustroju zmagazynowany tłuszcz, pełniąc ponadto rolę ochronną, także termoizolacyjną oraz stosunkowo niedawno odkrytą rolę neuroendokrynną. Poza białą tkanką tłuszczową istnieje także tkanka tłuszczowa brunatna, nazwana tłuszczem brunatnym, jaka zawiera nieco więcej węglowodanów i tłuszczów złożonych, stanowiąc bogaty materiał energetyczny. Brunatna tkanka tłuszczowa charakteryzuje się dużą przemianą materii. Jest obfitsza u dzieci, natomiast u ludzi dorosłych występuje w mniejszej ilości, rozmieszczona szczególnie między łopatkami na karku oraz wzdłuż wielkich naczyń w klatce piersiowej i w jamie brzusznej. Brunatna tkanka tłuszczowa jest unerwiona przez włókna współczulne, wytwarzając więcej ciepła, chociaż mniej substancji energetycznych. Drażnienie nerwów współczulnych prowadzi do wydzielania neuroprzekaźników, takich jak adrenalina, noradrenalina i do zwiększenia rozpadu tłuszczu, czyli do lipolizy oraz zwiększonego utleniania kwasów tłuszczowych ze wzrostem wytwarzania ciepła. Odkryto, że im większa zawartość brązowej tkanki tłuszczowej, tym mniejsze zagrożenie otyłością, co jest powodem prowadzenia badań nad nowymi lekami, które mają wpływ na ilość tkanki tłuszczowej brunatnej. Natomiast choroba Derkuma, jak wspomniałam, występuje szczególnie u kobiet, podczas gdy tłuszczakowatość ma miejsce głównie u mężczyzn w średnim wieku, szczególnie u alkoholików albo ludzi cierpiących na neuropatię czy inne choroby metaboliczne, zapalenia stawów, choroby układu krążenia, schorzenia endokrynologiczne, także u chorych na gruźlicę oraz na choroby zakaźne. Etiopatogeneza tłuszczakowatości, podobnie jak choroby Derkuma, jak już mówiłam, nadal nie jest wyjaśniona, chociaż w prowadzonych badań nie stwierdzono czynników neurogennych czy urazów mechanicznych. Wśród teorii dotyczących powstawania tłuszczaków wymieniane są głównie zaburzenia w metabolizmie, czyli przemianie lipidów, jakie pod wpływem czynników ryzyka, w tym różnych toksyn, a szczególnie alkoholu, ułatwiają wystąpienie defektu na poziomie komórki, defektu molekularnego. Biała tkanka tłuszczowa z kolei jest zbudowana nie tylko z komórek tłuszczowych leżących w oczkach sieci luźnej tkanki łącznej, ale zawiera prekursory komórek tłuszczowych, także komórki układu immunologicznego oraz różne inne komórki, jak też naczynia i nerwy. Tkanka tłuszczowa reaguje na równi z innymi tkankami, jest wrażliwa na bodźce nerwowe i hormonalne oraz wydziela wiele czynników o charakterze hormonów, do których należą szczególnie takie jak leptyna, cytokiny, adiponektyna, składniki dopełniacza, inhibitor aktywatora plazminogenu, białka układu renina, angiotensyna i rezystyna. Począwszy od 1994 roku, kiedy odkryto leptynę, opisano już ponad 50 substancji wydzielanych przez tkankę łączną tłuszczową, określanych mianem adipokin, które działają w bardzo różnych mechanizmach, a także leżących u podłoża wielu chorób określanych chorobami z autoagresji. Tkanka tłuszczowa jako narząd wydzielania wewnętrznego wytwarza te adipokiny, czyli substancje bioaktywne, które biorą udział w regulacji utrzymania środowiska wewnętrznego, ciśnienia tętniczego, metabolizmie tłuszczów i węglowodanów, różnych procesów zapalnych i miażdżycy. Tkanka tłuszczowa stanowi teren metabolizmu hormonów płciowych, ale także glikokortykosterydów. Przekazując tę nieco specjalistyczną wiedzę o cytokinach wydzielanych przez komórki tkanki tłuszczowej, robię to, aby pokazać wpływ tych substancji na powstawanie bardzo wielu chorób. Wśród adipokin występuje, jak już mówiłam, leptyna, wpływająca na mechanizmy odpornościowe oraz odgrywająca rolę w sygnalizowaniu uczucia sytości. Uwalniane z tkanki tłuszczowej leptyny, zwłaszcza insulina, glikokortykoidy, interferon, także estrogeny, są wytwarzane przez tkankę tłuszczową. Do obniżenia poziomu leptyny dochodzi podczas głodzenia wraz z uruchamianiem mechanizmów adaptacyjnych ze wzmożeniem apetytu, ale także oszczędzaniem wydatków energetycznych. Leptyna, jak wiadomo, wpływa na wytwarzanie krwinek oraz naczyń krwionośnych, a wpływa także na rozwój kości. Inny czynnik, nazwany czynnikiem martwicy nowotworów, jest także wydzielany przez komórki tłuszczowe, odgrywając istotną rolę w powstawaniu otyłości i insulinooporności. Czynnik martwicy nowotworów odgrywa ważną rolę także w podtrzymaniu stanu zapalnego. Ten czynnik, określany czynnikiem martwicy nowotworów, zaburza funkcję śródbłonka naczyniowego, hamuje rozszerzanie naczyń przez wytwarzanie endoteliny, bardzo silnego czynnika kurczącego naczynia krwionośne. Czynnik martwicy nowotworów co prawda hamuje dalszy przyrost tkanki tłuszczowej, jednak z biegiem czasu dochodzi jak gdyby do uodpornienia komórek tłuszczowych na jego działanie. Inna jeszcze cytokina, czyli interleukina, sprzyja z kolei rozwojowi cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Działanie innego białka chemotaktycznego, makrofagów i monocytów stymuluje stan zapalny, następnie prowadząc do rozwoju insulinooporności. Jeszcze inna adipokina, adypsyna, wykazuje związek z insulinoopornością, otyłością, zaburzeniami poziomu tłuszczów, chorobami układu krążenia, podobnie do rezystyny. W tkance tłuszczowej wytwarzane są także białka takie jak renina, angiotensynogen, angiotensyna, pierwsza, druga, enzym konwertazy angiotensyny i inne proteazy zdolne do wpływu właśnie tkanki tłuszczowej poprzez wydzielane adipokiny na wysokość ciśnienia krwi. Stąd osoby otyłe najczęściej mają wysokie poziomy ciśnienia tętniczego. Wydzielane bioaktywne czynniki pokazują wpływ tkanki tłuszczowej na przemiany w organizmie, w tym ogromną rolę mają w zatrzymaniu wody i sodu, właśnie wysokości ciśnienia tętniczego i wydzielanie aldosteronu. Niektóre jednak substancje wydzielane przez tkankę tłuszczową, jak adiponektyna, wykazują działanie przeciwzapalne, ochronne wobec naczyń, zmniejszające nasilenie procesów miażdżycowych, a co ma zmniejszać ryzyko zawału mięśnia sercowego i choroby niedokrwiennej serca wraz z obniżonym wydzielaniem związków i z podwyższonym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu. Od dawna wiadomo, że u osób otyłych występuje wzrost stężenia w osoczu niektórych substancji związanych z procesem zapalnym, jednak obecnie już znana jest rola poszczególnych cytokin czy adipokin, jakie leżą u podłoża nie tylko miażdżycy czy zaburzeń lipidowych, jakie występują w otyłości czy zespole metabolicznym, ale także biorących udział w powstawaniu choroby Derkuma. Przedstawiając w skrócie te aktualne informacje o czynności wydzielniczej tkanki tłuszczowej, jeszcze raz chciałam zwrócić uwagę na ogromny negatywny wpływ otyłości na gromadzenie tkanki tłuszczowej z powstawaniem wielu chorób, w tym także choroby Derkuma, o której opowiem za chwilę. Thank you. to mechanizm choroby Derkuma nie jest do końca poznany, chociaż istnieje wiele teorii próbujących wyjaśniać powstawanie schorzenia, spośród których brano pod uwagę zaburzenia metaboliczne, lipidowe, zaburzenia przemiany glukozy i zaburzenia hormonalne oraz immunologiczne wraz z dużą rolą procesu zapalnego prowokowanego przez uwalniane z tkanki tłuszczowej cytokiny prozapalne. Podobnie patomechanizm powstawania wszechogarniającego bólu występującego w tej chorobie nie jest do końca wyjaśniony, chociaż może być związany z zaburzeniami przewodzenia impulsów bólowych przez autonomiczny układ nerwowy. Objawy bólowe mogą być także wynikiem ucisku tłuszczaków na nerwy wraz z uwalnianiem pewnych substancji związanych z odczuwaniem bólu określanych mianem nocyceptywnych. Choroba Derkuma objawia się poza występowaniem dolegliwości bólowych także przed ulicą skóry. Ból jest często symetryczny, odczuwany jako piekący, palący. Rzadziej występują niespecyficzne dolegliwości mięśniowo-stawowe. Tłuszczaki ponadto, gromadząc wodę, powodują obrzęk guzów z uciskiem na różne struktury. Najczęściej zmiany nowotworowe spotykane są w okolicach karku, pleców, barków, ramion, także w okolicach pachowych, pachwinowych, na udach, czasem nawet powodują one deformacje sylwetki. Guzy podskórne mogą być różnej wielkości, pokryte zwykle niezmienioną skórą. Inne objawy towarzyszące chorobie Derkuma to ogólne osłabienie, męczliwość mięśni, parestezje, bóle głowy, stany podgorączkowe oraz otyłość wynikająca w dużej mierze z zaburzeń metabolicznych. Chorzy ze zmianami typu adipositas dolorosa, czyli choroby Derkuma, skarżą się nie tylko na przewlekłe zmęczenie, ale cierpią z powodu bezsenności, z powodu zaburzeń emocjonalnych i depresji, niestabilności emocjonalnej, z zaburzeniem funkcji poznawczych i koncentracji uwagi oraz objawów neurologicznych, nie tylko takich jak bóle głowy, ale padaczka, choroba Parkinsona, otępienie, zespół cieśni nadgarstka, którym towarzyszą schorzenia endokrynologiczne, takie jak niedoczynność tarczycy, choroba Cushinga, zaburzenia lipidowe, zaburzenia metabolizmu glukozy i, jak już mówiłam, cechy nadciśnienia tętniczego. Odczuwany niekiedy bardzo silny ból nie reaguje zwykle na klasyczne leki przeciwbólowe, mając przewlekły charakter, współistniejąc z procesem zapalnym w lokalizacji okołostawowej, powodując te dolegliwości zarówno mięśniowo-stawowe, jak i typowe dla fibromialgii. Rzadziej u osób z chorobą Derkuma występują skłonności do nadmiernej potliwości, która szczególnie dotyczy dłoni. Występuje poranna sztywność stawów, tendencja do powstawania siniaków, teleangiektazje, czyli rozszerzenia naczyń w obrębie kończyn, zwłaszcza kończyn dolnych, tułowia. Ponadto występują takie objawy jak uderzenia gorąca i nadmierna podatność na infekcje. U części chorych stwierdzane jest współwystępowanie również zaburzeń innego typu, wzrost poziomu kwasu moczowego, czyli hiperurikemia oraz kamica żółciowa. Według Światowej Organizacji Zdrowia rozpoznanie choroby Derkuma opiera się na stwierdzeniu silnie bolesnych guzów tkanki podskórnej. Chociaż do rozpoznania choroby wystarczająca jest obecność tłuszczaków powodujących ból i uczucie osłabienia, nadal jednak rozpoznanie choroby sprawia trudności, dlatego wymaga różnicowania z wieloma chorobami innego typu dotyczących choroby naczyń limfatycznych, wspomnianej fibromialgii czy choroby reumatycznej oraz różnych innych chorób o charakterze autoimmunologicznym, metabolicznym i endokrynnym. W kryteriach Brodowskiego z 1994 roku rozpoznanie choroby Derkuma opiera się na stwierdzeniu bolesnych tłuszczaków w tkance podskórnej, których liczba i wielkość narasta wraz z upływem czasu towarzyszącej szczególnie w okresie menopauzalnym wraz z występowaniem zmęczenia, osłabienia, zaburzeń emocjonalnych, depresji i objawów neurologicznych. Według piśmiennictwa obserwuje się tendencję do rodzinnego występowania choroby w linii żeńskiej, babka, matka, córka, choć mało jest jednoznacznych dowodów na udział genetycznego tła tego schorzenia. Jak wspomniałam, nadal nie poznano dokładnie przyczyny, chociaż podejrzewane są bardzo różne mechanizmy, w tym autoimmunologiczne, zapalne i metaboliczne. W powstawaniu bólu może dochodzić do ucisku tłuszczaków na nerwy, jak już mówiłam, z powstawaniem różnego rodzaju substancji określanych jako nociceptywne. Wyróżniono także trzy typy zmian w tej chorobie, które dzielone są na okołostawowe, rozlane i guzkowe. Różnią się te choroby lokalizacją, nasileniem zmian skórnych i różnorodnością objawów. W typie drugim choroby Derkuma, charakteryzowanym jako rozsiany, występują zmiany umiejscowione przede wszystkim w obrębie tułowia, pach, kończyn, pośladków. Także mogą występować zmiany na podeszwowych częściach stóp i w każdym z tych obrazów dominuje uogólniony ból. Rozsiana symetryczna z kolei tłuszczakowatość nazywana jest w literaturze chorobą Madelunga, jaka po raz pierwszy została opisana w roku 1846, a w 1888 przez Madelunga, właśnie opisana jako dotycząca głównie mężczyzn między 30 a 60 rokiem życia. Etiopatogeneza choroby Madelunga, podobnie jak choroby Derkuma, czy w ogóle tłuszczakowatości, jest nieznana, chociaż również występują różne hipotezy, począwszy od zaburzenia stymulacji rozkładu, czyli lipolizy tkanki tłuszczowej wydzielane przez układ autonomiczny neuroprzekaźniki, aż po defekt budowy powierzchni komórkowej i różne inne z działaniem czynników ryzyka toksycznych, szczególnie wymieniany jest alkohol. Wyróżnia się także dwa typy tej choroby. Pierwszy, tak zwany kołnierz Madelunga, występujący u mężczyzn, który charakteryzuje się odkładaniem patologicznej tkanki tłuszczowej, szczególnie w górnej okolicy tułowia, w okolicy szyi, karku. I typ drugi, występujący również u kobiet, który daje obraz prostej otyłości, czyli odkładania tkanki tłuszczowej w obrębie ramion, bioder i brzucha. Rozpoznanie choroby Madelunga opiera się na badaniu przedmiotowym, badaniach obrazowych, ale także używane są różne inne metody diagnostyczne, jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa czy ultrasonografia. Za chwilę opowiem o leczeniu. Niestety do tej pory nie ma skutecznej metody leczenia tłuszczaków, podobnie jak nie ma skutecznej metody terapii choroby Derkuma, w której stosowane są czasem niesterydowe leki przeciwzapalne i paracetamol, a także opioidy, szczególnie przy dolegliwościach bólowych. Niestety, zarówno niesterydowe leki przeciwzapalne, jak i paracetamol czy tramadol nie dają dobrego efektu przeciwbólowego. Uważa się, że lekami alternatywnymi może być karbamazepina, amitryptylina, jednak za leki pierwszego rzutu uznawane są nadal paracetamol i dekstropropyloksyfprofen. Stosowane są niekiedy również leki przeciwpadaczkowe, należące do takich grup jak pregabalina czy gabapentyna, także w połączeniu z miejscowym drenażem limfatycznym. Wiadomo, że proces zapalny, w tego typu chorobach, a szczególnie w chorobie Derkuma, określanej jako adipositas dolorosa, przebiega z podwyższonymi wskaźnikami stanu zapalnego, stąd używanie leków przeciwzapalnych. W przypadku niereagujących na leczenie objawowe stosowane są leczenia chirurgiczne, szczególnie w przypadku powikłań i postępujących zmian martwiczych. Zastosowanie w chorobie ma także terapia hiperbaryczna i metody liposukcji, dające nadzieję na poprawę albo nawet cofanie się zmian. Jednak sama liposukcja, czyli chirurgiczne odsysanie tkanki tłuszczowej, nie zapobiega nawrotom rozwoju tłuszczaków. Poza liposukcją, mniej inwazyjną metodą jest lipoliza, połączona z podawaniem do tłuszczaków pewnych substancji, m.in. fosfatydylcholiny, która prowadzi do zmniejszenia masy guza. Terapia choroby Derkuma obejmuje także, obok tego wspomnianego leczenia objawowego, podawanie lignokainy, kortykosterydów i innych preparatów przeciwbólowych, a także przeciwdepresyjnych, jak amitryptylina, czy też leki nowej generacji przeciwdepresyjne, poprawiające nastrój, tym bardziej, że choroba Derkuma w związku z tymi bólowymi dolegliwościami może prowadzić do izolacji społecznej i niezdolności do pracy. Dlatego również wskazana jest pomoc psychologiczna, a nawet psychiatryczna. Tłuszczaki ciągle leczy się najczęściej operacyjnie poprzez usunięcie, wtedy zwłaszcza kiedy tłuszczak deformuje albo bardzo silnie się rozrasta, albo też uciska na narządy oboczne. W przypadku podejrzeń tłuszczakomięsaka wykonywane są inne badania diagnostyczne w celu jak najszybszego usunięcia już guza nowotworowego, złośliwego. Z dostępnych form, jak już mówiłam, poza chirurgicznym usunięciem tłuszczaka czy liposukcji, podobnie jak liponektomii, czyli chirurgicznym usunięciem, wprowadzane jest leczenie paliatywne, które daje bardziej efekt kosmetyczny, a nie leczniczy. W leczeniu łagodnej tłuszczakowatości stosuje się także mezoterapię, ponieważ alkohol uważany jest za czynnik sprzyjający powstawaniu zaburzeń gromadzenia tkanki tłuszczowej. Wskazana jest całkowita abstynencja alkoholowa. Niektórzy autorzy podają, że abstynencja alkoholowa nie cofa zmian powstałych, jednak może hamować powstawanie nowych tłuszczaków. Z medycyny naturalnej podawane są jako zmniejszające możliwość powstawania tłuszczaków, szczególnie działające przeciwzapalnie, czosnek i cynamon. Cynamon podaje się około pół łyżeczki dziennie, także podawana jest jako działająca przeciwzapalnie nalewka z łopianu, także kurkuma z oliwą z oliwek zewnętrznie, jak i olejek i krem fiołkowy, który jest takim preparatem proponowanym przez świętą Hildegardę w celu zmniejszenia różnego rodzaju guzów i torbieli łagodnych, rozrostowych tkanki łącznej. Poza tymi preparatami także pomocna może być szałwia i pieprz cayenne. To tyle, co w dzisiejszym programie. Na prośbę radiosłuchaczek chciałam powiedzieć, przypomnieć o chorobie Derkuma i tłuszczakach, łagodnych guzach tkanki łącznej tłuszczowej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.